Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Na mieszkańców Anglii padł blady strach. W kraju zapanowało przerażenie. Seria brutalnych morderstw, do których doszło na północy kraju, była wstrząsająca. Ofiara, o której mówili wszyscy, miała rany kłute brzucha i czaszki. Wyglądało na to, że oprawca rozpoczynał ataki od uderzenia młotkiem. Potem było już tylko gorzej. Trwało jedno z największych śledztw w kraju, a sprawca pozostawał na wolności. Żadna kobieta nie była bezpieczna. Zbrodnie rozpruwacza z Yorkshire wstrząsnęły Anglią. Najgorsze zbrodnie Anglii. Rozpruwacz z Yorkshire. Emily Jackson zabito w leżącym na północy Anglii Leeds 20 stycznia 1976 roku. Było to drugie zagadkowe morderstwo w ciągu 3 miesięcy. Ofiara miała 3 dzieci. Prowadziła rodzinną firmę budowlaną. Pracowała w biurze. Jej syn Neil i mąż dużo jej pomagali. Co roku wszyscy wyjeżdżali na wakacje. Była bardzo serdeczną i pogodną osobą. Na początku 1976 roku mało kto pamiętał, że kilka miesięcy wcześniej zamordowano prostytutkę Wilmę McCann. Pracownik mleczarni i jego młodszy brat zajmowali się rozwożeniem mleka, gdy zauważyli coś niepokojącego. Podeszli bliżej i zorientowali się, że patrzą na ciało kobiety. Ofiara miała poderżnięte gardło. Autopsja wykazała, że obrażeń było znacznie więcej. Rany kłute brzucha i poważne uszkodzenia z tyłu czaszki, która była pęknięta. Mieszkańcy Yorkshire nie wiedzieli, że zabójstwo to zapoczątkuje serię wstrząsających zbrodni. Wieczorem 20 stycznia 1976 roku Emily i jej mąż szykowali się do wyjścia. Rzekomo szli na drinka i bingo. Ich syn Neil został w domu i zajmował się rodzeństwem. Później poszedł spać. Rano szykował się do wyjścia do pracy. Miał po niego przyjechać kolega. Zamiast niego zjawiła się policja. Dzieci Jacksonów nie wiedziały, że rodzinna firma nie radziła sobie najlepiej, dlatego Emily za zgodą męża zajęła się prostytucją. Tamtego wieczora wcale nie grała w bingo, lecz szukała klientów. Neil zawsze sądził, że firma przynosi dobre pieniądze. Gdy wyszło na jaw, że jego mama zajmowała się prostytucją, przez całe lata nie mógł w to uwierzyć. Emily Jackson spotkała klienta w dzielnicy domów publicznych w Leeds. Wsiadła do jego samochodu. Po krótkiej przejażdżce zatrzymali się z powodu usterki. Gdy Emily próbowała pomóc, została zaatakowana. Nieprzytomną kobietę zaciągnięto w zaułek, gdzie zadano jej ciosy nożem. Podobnie jak kilka miesięcy wcześniej Wilmę McCann uderzono ją młotkiem w tył głowy. Miała też rany kłute brzucha. Wykonano je narzędziem z końcówką w kształcie krzyża. Na całym ciele miała 50 ran kłutych. Uznano, że najbardziej prawdopodobne narzędzie zbrodni to śrubokręt z krzyżową końcówką. Brano też pod uwagę skrobak do łożysk, którego używa się w warsztatach samochodowych. Znaleziono pewną prawidłowość łączącą oba morderstwa. Podejrzanym był mężczyzna z samochodem, młotkiem i narzędziem do zadawania ran kłutych, które było inne w przypadku drugiej zbrodni. Typowano, że sprawcą może być ktoś związany z przemysłem samochodowym. Pod koniec stycznia 1976 roku wszyscy zaangażowani w śledztwo, policjanci i lekarze sądowi, byli przekonani, że chodzi o morderstwo seryjne i że odpowiada za nie jedna osoba. Policja wszczęła poszukiwania mordercy polującego na prostytutki w hrabstwie West Yorkshire. Ze względu na charakter i sytuację okolicy w latach 70. panował w niej nastrój przygnębienia i zniechęcenia. Warunki mieszkalne były kiepskie, a poziom życia niski. Kobiety uciekały się do prostytucji nie dla zysku, ale żeby móc zapewnić byt rodzinom. Sprzedawanie własnego ciała było dla nich jedynym rozwiązaniem. Policja starała się uspokoić opinię publiczną, ale prasa szybko zaszufladkowała sprawcę. Nazwano go rozpruwaczem ze względu na podobieństwo do zbrodni Kuby Rozpruwacza i dobór podobnych ofiar. W tym przypadku chodziło też o liczne cięte rany brzucha. Zadawano je różnymi tępymi narzędziami, raczej śrubokrętem niż nożem. Rany były szarpane. Zawsze występowały też obrażenia głowy. Na początku 1977 roku rozpruwacz zaatakował ponownie. Dwa razy. W styczniu jego ofiarą padła Irene Richardson, a dwa miesiące później Patricia Atkinson. Z obawy przed pojawieniem się naśladowców rozpruwacza policja nie ujawniła szczegółów. Wiadomo było tylko, że ataki rozpoczynał od uderzenia młotkiem z okrągłym obuchem. W połowie 1977 roku rozpruwacz miał na koncie już 4 zabójstwa i usiłowanie kilku kolejnych. Portret pamięciowy sporządzony dzięki ocalałym ofiarom rozpowszechniono w Leeds i sąsiednim Bradford. Ale śledztwo utknęło w miejscu. W czerwcu 1977 roku rozpruwacz uderzył ponownie. Ofiarą nie była prostytutka. To zabójstwo zmieniło bieg sprawy. Po morderstwie Jane McDonald wszystko się zmieniło. Ofiara miała zaledwie 16 lat i nie pracowała na ulicy. Przed tym zabójstwem o życie obawiały się tylko prostytutki. Po nim już żadna kobieta nie czuła się bezpiecznie. Mieszkanki Leeds i okolicznych miejscowości od teraz nie chodziły same. Starały się zawsze mieć jakieś towarzystwo. Panowało straszliwe przygnębienie i strach. Zwłaszcza w West Yorkshire. W piątkowe i sobotnie wieczory centra miast były wyludnione. Kobiety obawiały się, że zostaną zaatakowane. Jane McDonald, ostatnia ofiara rozpruwacza, była ekspedientką w sklepie w Leeds. Gdy w nocy wracała do domu, sprawca uderzył ją młotkiem i zaciągnął w podwórze, gdzie zadał jej ciosy nożem. Ciało Jane McDonald znaleziono w niedzielny poranek w czerwcu 1977 roku. Została zaatakowana, gdy szła boczną drogą i zawleczona w pobliże śmietnika, na co wskazywały ślady krwi. Miała poważne obrażenia powstałe na skutek uderzenia młotkiem w tył głowy oraz liczne rany kłute tułowia. Ponieważ nie była prostytutką, wszystkie kobiety poczuły się zagrożone. Ustalono, że za wszystkie te morderstwa odpowiada jeden człowiek. Zastraszył on całe hrabstwo Yorkshire, zwłaszcza miasta Leeds i Bradford. Sprawca był nieuchwytny. Wiele kobiet zaczęło podejrzewać swoich mężów czy chłopaków. Przyglądały się ich ubraniom i zachowaniom. Obserwowały również przyjaciół. Policja odbierała wiele anonimowych telefonów. Żony mówiły: mój mąż może być rozpruwaczem. Przyjrzyjcie mu się, ale nie wspominajcie o moim zgłoszeniu. Zwrócono się przeciwko wszystkim mężczyznom. W Bradford zorganizowano marsz na rzecz wprowadzenia godziny policyjnej i osobnych autobusów dla kobiet. W reakcji na zabójstwo Jane McDonald policja zebrała w jednym miejscu wszystkie zespoły śledcze. Na komisariacie w Leeds detektywi utonęli w nadmiarze informacji. trzeba było przekopać się przez sterty dokumentów. Nie istniały wówczas systemy komputerowe wspomagające pracę policji, które są dostępne dzisiaj. Wszystkie informacje przechowywane były na kartach perforowanych, w pisemnych oświadczeniach oraz notatkach policjantów, które ci musieli ręcznie przepisać, żeby sporządzić oficjalny raport. Jeśli chodzi o dokumentowanie śledztwa, byli niemalże w epoce brązu. Raport trzeba było przepisać na maszynie. Ktoś musiał go przeczytać. Śledczy zajmujący się rozpruwaczem utonęli w materiałach od świadków. Po morderstwach do spisywania zeznań i analizowania informacji zawsze dochodziło ze sporym opóźnieniem. W komisariacie składowano około 4 ton dokumentów. Zaczęła od tego skrzypieć podłoga i trzeba było ją wzmocnić. Nie było innego systemu. Śledczy wiedzieli, że wśród tych papierów leży rozwiązanie, ale trzeba je odszukać. Wśród góry dokumentów ukryte było nazwisko, którego z taką determinacją szukali policjanci. Peter William Sutcliffe. Karl, brat Petera, wspomina go jako sympatycznego faceta. Był sporo od niego starszy. W pewnym sensie zastępował mu ojca, którego nigdy nie było w domu. Pracował, siedział w pubie lub uprawiał sport. To Pitt uczył go różnych rzeczy. Był wspaniałym starszym bratem. Utrzymywali kontakty, ale niezbyt częste. Dzieliła ich spora różnica wieku. Czasem wychodzili wspólnie na piwo. Pitt zawsze oglądał się za dziewczynami, co było o tyle dziwne, że całkiem niedawno wziął ślub. Peter Sutcliffe nie wzbudzał podejrzeń, bo potrafił prowadzić pozornie normalne życie, a jednocześnie skrywać mroczny sekret. Chciałoby się, żeby sprawców cechowała jakaś zauważalna, gołym okiem niezwykłość czy niepokojące innych zachowanie. W rzeczywistości najczęściej nie wzbudzają zainteresowania, są mniej niż zwyczajni i nie nawiązują głębokich więzi z innymi ludźmi. Gdyby faktycznie było tak, że zachowują się dziwnie czy w sposób wzbudzający niepokój, policja dużo szybciej by ich chwytała. Jako dziecko Peter często unikał szkoły. Nie miał dobrych relacji z kolegami. Był ofiarą ich zaczepek i żartów. Po ukończeniu nauki pracował na cmentarzu, następnie w telewizji w Bradford i w zakładzie wodolecznictwa. W końcu został kierowcą ciężarówki i zdaje się, że ten zawód najbardziej mu odpowiadał. Ludziom często wydaje się, że sprawcy okrutnych zbrodni są sadystami lub mają dewiacje seksualne. Sutcliffe'a nie cechował szczególny sadyzm. Jego działania napędzał dziki gniew względem konkretnej grupy społecznej. Z początku były to prostytutki. Ataki na nie były błyskawiczne i skrajnie brutalne, ale nie towarzyszyły im zachowania seksualne. 2 tygodnie po morderstwie Jane McDonald Sutcliffe zaatakował Maureen Long. Jej się udało. Przeżyła napaść, bo sprawcy przeszkodzono. Został spłoszony. Po tej nieudanej próbie stał się nerwowy. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że balansuje na krawędzi, dlatego postanowił zmienić teren działania. Przeniósł się do Manchesteru. Gdy do podobnych, co w okolicach Leeds, morderstw zaczęło dochodzić w Manchesterze, policja zrozumiała, że Sutcliffe ewidentnie poszerzył obszar działania. Pojawiła się też obawa, że na tym się nie skończy. Nie można było przewidzieć, gdzie uderzy. 1 października 1977 roku w Manchesterze ofiarą Sutcliffe'a padła 20-letnia matka 2 dzieci Jean Jordan. Pracowała jako prostytutka. Wsiadła do samochodu sprawcy. Pojechali na cmentarz, czyli w miejsce dość odosobnione. Ciało Jean znaleziono 9 dni później. Było potwornie okaleczone. Kobieta była jego 6. ofiarą. Jej obrażenia pasowały do metod stosowanych przez rozpruwacza. Sprawca uderzył ją młotkiem w tył głowy i zadał rany kłute w brzuch i plecy. Próbował też odciąć jej głowę piłą do metalu. Była jedna przedziwna rzecz. Niektóre obrażenia zadano ofierze kilka dni po zabójstwie. Czyżby rozpruwacz z jakiegoś powodu powrócił na miejsce zbrodni? Sprawca w tamtym czasie stawał się coraz bardziej nieuważny. Podczas morderstwa Jean miał przy sobie nowiutki 5-funtowy banknot. Po zabójstwie zdał sobie sprawę, że jeśli policja znajdzie banknot, którym zapłacił on Jean Jordan, będzie w stanie ustalić jego tożsamość. Ponieważ ciała nie znaleziono od razu, Sutcliffe wrócił, żeby odzyskać banknot. Co prawda znalazł zwłoki Jean, ale nigdzie nie było jej torebki, a więc i banknotu. Prawdopodobnie, żeby uniemożliwić policji identyfikację ciała i przypisanie tej zbrodni jemu, próbował pozbawić ofiarę głowy. Ponieważ nie udało mu się znaleźć banknotu, Sutcliffe chciał dodać sprawie tajemniczości i sprawić, żeby nie dało się jej połączyć z innymi jego zbrodniami. Ciało Jean Jordan znaleziono 10 października, 9 dni po morderstwie. Była to jedna z bardziej makabrycznych scen zbrodni, z jaką mieli do czynienia manchesterscy policjanci. Po kilku dniach odnaleźli torebkę oraz ten ważny dla śledztwa banknot. Szybko ustalili, że jest on całkowicie nowy. Nadinspektor Jack Ridgway wiedział, że jest to bardzo istotny dowód. Odnalezienie właściciela banknotu byłoby równoznaczne ze złapaniem zabójcy. Śledczy nie tracili czasu. Ustalili, że z Banku Anglii banknoty trafiły do kilku firm, które z kolei przekazały je dalej jako wynagrodzenie. Jedna z nich to Clarks, miejsce pracy Petera Sutcliffe'a. Policjanci rozmawiali ze wszystkimi pracownikami. Przesłuchali też Sutcliffe'a. Śledczy odwiedzili go w domu. Pytali, co robił w noc morderstwa Jean Jordan. I on i jego żona twierdzili, że był w domu. Zapytany o wieczór, kiedy to sprawca wrócił na miejsce zbrodni, też znalazł wyjaśnienie. Peter Sutcliffe zapewnił sobie mocne alibi. Urządzał tego dnia przyjęcie z okazji przeprowadzki. Wersję tę potwierdzili najbliżsi. Jak się okazało już po jego aresztowaniu, alibi miało pewną lukę czasową między końcem przyjęcia a powrotem Sutcliffe'a do mieszkania. Odwoził do domów członków rodziny, ale nie wrócił prosto do siebie. Pojechał jeszcze do Manchesteru, żeby poszukać banknotu. Tygodnie intensywnej pracy śledczej związanej z banknotem poszły na marne. Sutcliffe się wymknął. W ciągu kolejnego roku zabił 4 kobiety. Yvonne Pearson, Helen Rytke, Vera Millward i Josephine Whittaker. Policja zdała sobie sprawę, że przeoczyła też 2 inne ataki rozpruwacza, które wydarzyły się przed morderstwem Wilmy McCann. Jego pierwszą ofiarą była Anna Rogulski w lipcu 1975 roku. Kilka tygodni później w Halifax zabił Olive Smelt. Obu zadano ciosy młotkiem w tył głowy. Obie miały rany na brzuchu. W przypadku Rogulski mogły być one zadane paznokciami, ale co bardziej prawdopodobne, końcówką ostrego narzędzia. Wiosną 1979 roku kierujący śledztwem George Oldfield otrzymał serię listów. Ich nadawca podpisywał się jako Kuba i utrzymywał, że stoi za morderstwami. Dwa zostały wysłane bezpośrednio do Oldfielda, trzeci do redakcji Daily Mirror w Manchesterze. W czerwcu śledczy sądzili, że dysponują dowodem, który zamknie sprawę. Otrzymali też kasetę magnetofonową z nagraniem głosu z akcentem z Wearside. Mężczyzna utrzymywał, że jest rozpruwaczem. Cytat z nagrania pod tytułem „Jestem Kuba”. Coś nie macie szczęścia w chwytaniu mnie. Szanuję cię, George, ale na Boga, nie jesteś ani kroku bliższy złapania mnie niż 4 lata temu. Śledczy sądzili, że taśma to kolejny trop i sądząc po akcencie, że zabójca pochodzi z Wearside. Na tym oparli całe dochodzenie. Mężczyzna nazywany Kubą z Wearside nie miał nic wspólnego z zabójstwami. Nagranie oraz listy otrzymywane przez policję i redakcję gazet były fałszywymi tropami. W dochodzeniach zakrojonych na tak szeroką skalę często pojawia się coś, co psychologowie nazywają efektem potwierdzenia. Dana informacja wydaje się ważna. Ponieważ policja chce rozwiązać zagadkę, dochodzi do zafiksowania na punkcie jednej informacji i traci się zdolność do jej kwestionowania, rozważenia alternatyw i zastanowienia się, dlaczego nie okazuje się ona przydatna. W przypadku Kuby z Wearside zadziałał właśnie ten mechanizm. Policjanci zakładali, że listy i taśma są prawdziwe. Zorganizowali akcję, której celem było ich rozpowszechnienie. Centrale telefoniczne przeżywały oblężenie. Udział mediów był ogromny i bardzo ważny. Policji udostępniono czas antenowy o wartości 1 000 000 funtów. Odzew był gigantyczny. Ludzie kontaktowali się z mediami nawet w nocy. Rano, po świeżych publikacjach prasowych, telefony rozdzwaniały się na nowo. Listy rzekomego rozpruwacza opublikowano na billboardach i w gazetach. Wiarę śledczych w autentyczność listów wzmocniło przypuszczenie, że ślina z kopert pasuje do tej znalezionej na ciele Joan Harrison, zamordowanej w Preston w 1979 roku. Byli w błędzie. W 2010 roku jej zabójstwo ostatecznie przypisano innemu sprawcy. Jednak wtedy policja była przekonana, że listy i taśma stanowią kluczowe dowody w sprawie. Nagranie nie tylko opublikowano w krajowych mediach. Powstała też specjalna linia telefoniczna, która umożliwiała odsłuchanie go w dowolnej chwili. Peter Sutcliffe, przez którego Anglia truchlała ze strachu, pozostawał na wolności. Mimo że na podstawie opisów ocalałych ofiar sporządzono portret pamięciowy, nawet rodzina niczego nie podejrzewała. Gdy Karl zobaczył portret rozpruwacza, pomyślał: Boże, wygląda jak mój brat. Ale jak cała Anglia, sądził, że ze względu na akcent sprawca pochodził z okolic Newcastle. Nawet wspomniał o tym Peterowi. Pewnego razu Karl Sutcliffe nieomal przekazał w ręce rozpruwacza potencjalną ofiarę. Spędzali razem wieczór. On, Peter i Sonia, jego ówczesna dziewczyna. Wybrali się do kina. Po filmie zapytał Petera, czy nie odwiózłby Soni do domu. Zgodził się. Karl dodał, że nie chciałby, żeby dopadł ją rozpruwacz. Chciałby bezpiecznie dotarła do domu. Peter odpowiedział: gdy będzie ze mną, na pewno jej nie dorwie. Oddał swoją dziewczynę w ręce rozpruwacza. Ale Sonia opowiadała później, że odjechał spod jej domu dopiero, gdy odprowadził ją wzrokiem i upewnił się, że jest bezpieczna. Zachowywał się jak dżentelmen. Policja była przekonana, że podejrzany pochodzi z północnego wschodu. Sutcliffe nabrał pewności siebie. Czujność stracił tylko raz. 29 lipca 1979 roku Sutcliffe znów spotkał się z policją. Odwiedzili go, ponieważ jego auto regularnie widywano w dzielnicach domów publicznych w Manchesterze, Leeds i Bradford. Nie spodobał się policjantom. Nie wydawał się speszony ich wizytą. Śledczych nie satysfakcjonowały wyjaśnienia Sutcliffe'a. Byliby jeszcze bardziej podejrzliwi, gdyby wiedzieli, że Sutcliffe był przesłuchiwany już 4 razy, w tym w sprawie 5-funtowego banknotu. Niestety system zawiódł. Nie było dobrego przepływu informacji. Niesłusznie zakładali, że rozmawiają z nim pierwszy raz. W sprawie było mnóstwo hipotez. Gdyby tylko system dokumentowania umożliwiał lepszą wymianę informacji między centrami koordynacyjnymi. Gdyby tylko śledczy zostali uprzedzeni, że Sutcliffe wcześniej był podejrzany i znajdował się w systemie policyjnym. Jego auto 20 razy widziano w dzielnicach domów publicznych. Kilkukrotnie go przesłuchiwano, udzielał wymijających odpowiedzi. Należało bacznie mu się przyjrzeć. Przed aresztowaniem Sutcliffe'a przesłuchiwano aż 9 razy. System, który miał usprawnić przepływ informacji i dowodów, paradoksalnie sprawił, że wskazówki dotyczące zabójcy były przeoczane. Badano przeszłość kryminalną Sutcliffe'a. Z centralnego rejestru skazanych uzyskano informację, że raz przyłapano go, gdy wyposażony w jakieś narzędzie przymierzał się do kradzieży. Nie było mowy o tym, że narzędziem tym był młotek. Gdyby pojawiła się taka wzmianka, wszystko byłoby jasne. Nie przesłuchiwano by go, tylko od razu zostałby aresztowany. Do końca 1980 roku zabił kolejne 3 kobiety: Barbara Leach, Marguerite Walls i Jacqueline Healy. Policja została uznana za instytucję niekompetentną. Wśród ludzi krążyło określenie nieudolne błazny. W zespole zajmującym się sprawą rozpruwacza doszło do przetasowań. Jego nowym szefem został nadinspektor Jim Hobson. Brak postępów w śledztwie i jego rosnące koszty przyciągnęły uwagę polityków w Londynie. 2 stycznia 1981 roku w polowaniu na rozpruwacza nastąpił nagły zwrot. Peter Sutcliffe wybrał się do południowego Yorkshire z zamiarem wybrania sobie prostytutki. Gdyby okoliczności mu sprzyjały, rozpruwacz popełniłby kolejne morderstwo. Zaprosił do auta prostytutkę Olivia Rivers. Wtedy zauważyli ich 2 policjanci odbywający rutynowy patrol. Coś kazało im się zatrzymać i sprawdzić numery rejestracyjne auta. Okazało się, że są one fałszywe. Sutcliffe'a natychmiast aresztowano jako podejrzanego o kradzież. Tego dnia policjanci po prostu stwierdzili, że sprawdzą zaparkowany samochód. To była brzemienna w skutki decyzja, bo w bagażniku auta znaleźli młotek, śrubokręt i inne narzędzia. Sutcliffe'a natychmiast wypytano o kontakty z prostytutkami. Jego sprzeczne odpowiedzi wzbudziły podejrzliwość policjantów. 2 dni później Peter Sutcliffe przyznał, że jest rozpruwaczem z Yorkshire. Jego pierwsze zeznania trwały ponad 15 godzin. Jego tożsamość wyciekła do mediów. Rodzina Petera była zszokowana. Jego najbliżsi zebrali się w domu siostry. Wokół było mnóstwo dziennikarzy i gapiów. Sutcliffe wymykał się policji ponad 5 lat. Śledczy nie mogli się doczekać, żeby oficjalnie potwierdzić jego ujęcie. Policja potrzebowała sukcesu. Zwołano konferencję prasową, podczas której ogłoszono ujęcie rozpruwacza. Petera Sutcliffe'a oskarżono o 13 zabójstw. W więzieniu odwiedziła go najbliższa rodzina, która chciała poznać prawdę. Zrozumieć, dlaczego stał się okrutnym, seryjnym mordercą. Jego brat Karl także złożył mu wizytę. Musiał się dowiedzieć, czy naprawdę był rozpruwaczem. Zapytał: to byłeś ty, Peter? Odpowiedział: obawiam się, że tak. Dlaczego? Peter odparł: po prostu sprzątałem. Proces rozpoczął się 29 kwietnia 1981 roku. Sutcliffe przyznał się do 7 prób usiłowania zabójstwa, ale wyparł się 13 morderstw. Oskarżyciel skłonny był przyjąć przyznanie się do nieumyślnego spowodowania śmierci. Sutcliffe twierdził, że jest niezrównoważony. Jednak sędzia odrzucił to tłumaczenie. Rozpruwacz został postawiony w stan oskarżenia. Od pierwszego do ostatniego dnia procesu, a nawet podczas ogłaszania wyroku, nie okazał cienia emocji. Rano zasiadał w ławie oskarżonych, jakby przychodził do pracy w biurze. 22 maja 1981 roku 34-letni wówczas Peter Sutcliffe został uznany winnym popełnienia 13 morderstw i skazany na dożywocie z możliwością wyjścia najwcześniej po 30 latach. Po oskarżeniu Sutcliffe'a inspektorowi Lawrence'owi Boyfordowi powierzono zbadanie postępowania policji podczas śledztwa w sprawie rozpruwacza. Jego raport był druzgocącym aktem oskarżenia. Od czasu sprawy Sutcliffe'a w policji zaszło wiele zmian, zarówno technologicznych, proceduralnych, jak i tych dotyczących zarządzania i podejmowania decyzji. Ta sprawa zmieniła sytuację brytyjskiej policji. Wprowadzono systemy komputerowe wspierające pracę śledczych. Ulepszono wiele procedur. Zaczęto szkolić starszych oficerów. Ujednoliceniu uległ sposób dokumentowania spraw o morderstwo. Policja dostała to, czego od dawna się domagała. Szkoda, że cena była tak wysoka. W 1984 roku Sutcliffe'a przeniesiono do szpitala. Zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Osobę, która stała za listami Kuby z Wearside i nagraniem, zdemaskowano w 2006 roku. John Humble Sunderland został skazany na 8 lat więzienia za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. Peter Sutcliffe zmarł 13 listopada 2020 roku w wieku 74 lat. Prawdopodobną przyczyną jego śmierci był COVID. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej. W sieci Toja numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy.